Gorąca czołówka.
Na naszym radiowym zegarze minęła właśnie 18.30. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko, dołączam do Jarka Pachczyńskiego, który aż do północy realizuje dla Państwa dzisiejszy wieczorny program. A z nami w studiu gorąca czołówka poznańskich dziennikarzy. Sebastian Borkowski, portal Miasto
Dobry
Poznań.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Seweryn Lipoński, telewizja WTK.
Dobry wieczór.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór.
Oczywiście będę Was pytał o wrażenia z ostatniej prostej kampanii wyborczej. Dużo się dzieje. Wczoraj zresztą mówiłem w tym studiu, że politycy chyba się sprzysięgli, żeby jak najwięcej nam nawrzucać na te ostatnie dni kampanii wyborczej. Chcą, żebyśmy chyba zostali zbombardowani miłością ich polityczną do swoich konkurentów. Tam może najpierw ogólnie, czy ta kampania, którą do tej pory zaserwowały nam nasze partie polityczne, ugrupowania, uważacie, że jest ciekawsza niż się pierwotnie zakładało? No bo tak się mówi, Parlament Europejski to jest mało ciekawe, nic się nie dzieje. Mam wrażenie, że tych emocji w tej kampanii wyborczej jest bardzo dużo.
I tak rzeczywiście było w ostatnich dniach, że tych emocji było dosyć sporo. Kilka takich tematów faktycznie się skumulowało. Kto wie, co jeszcze nas czeka przez tych ostatnich kilka dni. Jeszcze
trochę
zostało do ciszy wyborczej, więc jeszcze nie wiadomo. Ale ta kampania pokazała, że jednak wybory europejskie rządzą się zupełnie innymi prawami niż na przykład wybory samorządowe, które mieliśmy niedawno. Wtedy właściwie przez pełne dwa miesiące co chwilę wjeżdżał jakiś temat, co chwilę roztrząsaliśmy, czy to premetro, czy jakieś inne pomysły kandydatów.
Konkretnie,
było,
takie.
Cały czas się działo. Tutaj ta kampania przez ładnych parę tygodni, mimo że tak naprawdę była krótsza niż kampania samorządowa, przez większość czasu była taka niemrawa. Kandydaci, mam wrażenie, nie bardzo mieli pomysł, jak tutaj ją rozkręcić, z czym wyjść do ludzi, czy tutaj stawać bardziej na jakieś sprawy lokalne, czy jednak sprawy ogólnopolskie, a może wręcz właśnie europejskie. I dopiero w tych ostatnich dniach mam wrażenie, że takim przełomem była rzeczywiście ta sprawa filmu o pedofilii w kościele. No, jest to pewnego rodzaju ironia losu, że tak naprawdę w kampanii europejskiej, tak naprawdę przełomowym, decydującym i kluczowym, pewnie już do końca kampanii tematem, staje się sprawa polska i też dotycząca Watykanu.
Ale czy nie było tak już troszeczkę przy tej karcie LGBT, LGBT, jak mówią niektórzy w Warszawie, przy okazji prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Pawła Rabieja?
Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że te próby narzucenia wcześniejszych tematów, czy to tematów, o którym tu rozmawialiśmy w studiu, czyli dotyczący wejścia do strefy euro, czy to właśnie temat LGBT, czy to gdzieś próba narzucenia temat uchodźców, czy samego nawet kształtu Unii Europejskiej i jej przyszłości, emigrantów. To były tematy, które tak naprawdę były krótko rzucone i w żaden sposób na dłuższy...
Tak macali tak, politycy, czy tak, to chwyci, czy tak, nie, jak to się mówi kolokwialnie zażre.
Trochę do tego, co powiedział Seweryn, że mamy no taką sytuację, że w wyborach europejskich tematy, które wydają się być na ostatniej prostej kluczowe, nic tak naprawdę z Parlamentem Europejskim po prostu nie mają wspólnego. I to również dotyczy propozycji ze strony rządzących, jak i tego, co mówi opozycja. I jeszcze dodałbym taki element. Media ze wszystkich stron próbują nas zaatakować, albo może nawet podać na tacy tematy od majątku premiera Morawieckiego przez oddanie psa do schroniska przez jedną z posłanek Nowoczesnej. Także też taki koloryt.
Tak, i wypadki samochodowe jednego z byłych premierów.
Albo przejazdy na czerwonym świetle, tak.
Pamiętam, że kilka tygodni temu no, byliśmy mało entuzjastyczni wobec tego, co się działo. Tak mówiliśmy, że nic się nie dzieje, polski film, nudy, panie, nudy. Ale okazało się, że właśnie te sztaby jednak miały coś tam przygotowane, magazynki były pełne i ja sobie myślę, że to właśnie z tego powodu, że były coraz to kolejne te tematy, to żaden z tych, który został wrzucony na samym początku, nie dotrwał jako gwóźdź programu do końca, bo on się jakoś już zużył, prawda? Tak jak był temat na przykład polexitu, czy temat przyjęcia euro. Tego typu rzeczy. One były, to są mocne tematy w gruncie rzeczy. Była walka kto narzuci tą swoją narrację, ale w momencie, kiedy się pojawiają kolejne, które wzbudzają emocje, bo to był zasadniczy klucz. Nie chodziło o to, czy temat jest ważny, poważny, czy ma znaczenie w kontekście europejskim, tylko chodziło o to, czy temat wzbudzi emocje wśród wyborców, czy nie wzbudzi. I który był najlepszy? Oczywiście ten, który wzbudzał, rozgrzał ludzi do czerwoności, ten wygrywał. Stąd temat filmu na przykład był bardzo...
Pewnie trudno to będzie faktycznie przelicytować, bo
tak,
to...
Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Także z tego powodu on był oczywiście...
Kula śniegowa.
Ważny.
Te tematy, trzeba dodać, one się zmieniały raz po raz. Na kilka dni dominował jeden temat, potem wskakiwał kolejny. Szczerze mówiąc, pamiętam taką naszą dyskusję sprzed paru tygodni o wystąpieniach Donalda Tuska i wydawało mi się wtedy, że w kontekście też Święta Konstytucji ten temat właśnie być może już do samego końca kampanii będzie takim tematem dominującym. Po paru dniach nikt już o tych wystąpieniach nie pamiętał.
Co więcej, teraz Donald Tusk w weekend występował i już to zainteresowanie
cicho
było
o nim,
wiele
prawda?
Bo był inny
bo
temat.
Była premiera filmu Sekiel. Ale co jest charakterystyczne, nikt właściwie z polityków już nawet nie kryje, że te wybory europejskie są w Polsce ważniejsze z powodu kontekstu nadchodzących wyborów parlamentarnych. Była premier Ewa Kopacz wczoraj podczas debaty na Morasku na Wydziale Nauk Politycznych Dziennikarstwa UM powiedziała właściwie wprost, że to jest taki przedbieg do tej kampanii jesiennej, do tych wyborów jesiennych. Premier Mateusz Morawiecki dzisiaj w wywiadzie w najnowszym tygodniku sieci mówi, to nie są wybory europejskie, to są wybory jak najbardziej polskie, więc już nawet nikt nie kryje tego, że to jest taka rozbiegówka i kto tutaj wygra, zajmie pozycję.
I to jest jakaś sensacja, według mnie. To jest jakaś sensacja, bo
Pietączyk.
Politycy zaczęli się zdobywać na szczerość. Czasem ta szczerość przybiera taką formę aż zaskakującą, przesadną. Przecież to, co powiedział Rafał Grupiński, strasząc...
Kolejna świeża wypowiedź.
Tak, strasząc swoich kolegów partyjnych i sympatyków mieszkańcami Pleszewa, którzy to mieszkańcy Pleszewa dopadną, no i nie wiadomo jak ukrzywdzą tych biednych polityków, jeśli tylko ci biedni politycy będą przedstawiali rzeczywisty program i działania, które zamierzają przeprowadzić.
Temat związków partnerskich, czyli cały czas zobaczcie, jednak ta obyczajówka tak, ale, najbardziej, największe emocje.
Ale to jest ciekawe, że ten wątek lokalny się tutaj pojawił. Dlaczego akurat mieszkańcy Pleszewa?
I Świebodzina, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, Świebodzina i Pleszewa. Dlaczego akurat oni mieliby mieć takie zamiary jakieś krwiożercze wobec działaczy LGBT i działaczy Koalicji Europejskiej? Tego pan Rafał Grupiński nie wyjaśnił, ale jeszcze może wszystko przed nami.
Ja Sebastian Brukowski. Może odnosząc się troszeczkę do sytuacji na giełdzie, że mam wrażenie, że ci wszyscy obserwatorzy sceny politycznej albo przede wszystkim główni gracze sceny politycznej są na takim etapie, jak jest przed uruchomieniem sesji, kiedy wyborcy składają wnioski, że będą dawać punkty czy wyceniać poszczególne akcje polityczne na taki poziom. No i teraz przyjdzie moment ogłoszenia, rozpoczęcia działań i od razu będzie tor. Ci na plusie, ci na minusie. Ci lepiej niż szacunek, ci gorzej niż szacunek. I to ma być taki napęd do tych wyborów, które odbędą się na jesień. I...
To takie wszystko impulsy są w takim razie, jak tak, na giełdzie. Znaczy, to wszystko działa.
Ja właśnie takie mam odniesienie również do tego, co przed chwilą mówiliśmy, że to są takie zarzucane tematy. Z jednej strony nasze wewnętrzne, które gdzieś oddziaływują po części na ludzi. Gdzieś tematy, które są wokół Polski się toczą. Chociażby temat związany ze zwrotem mienia żydowskiego, który gdzieś w tej chwili się pojawia, ale mam wrażenie, że znowu nam wróci w którymś momencie, czy to przez nas, czy narzucony z zewnątrz, tak?
Bumerang, tak.
Narzucony z zewnątrz. I to są takie tematy, które gdzieś na tych ludzi, którzy nie są przekonani co do swoich wyborów, czyli do tych, którzy się zastanawiają, na tych, którzy impulsywnie podejmą decyzję w trakcie głosowania, to jest to, co też może nawet widzimy w skrajnych, wręcz bym powiedział, sondażach, że no, troszeczkę zależności na jaką grupę trafimy. No
właśnie, ale panowie, mówiliśmy właśnie o tym kiedyś już dawno, dawno temu, że zawsze jest ten sam efekt, że w momencie, kiedy emocje wywołane przez kampanię są większe, rośnie frekwencja. I właśnie coś takiego się zapowiada w tych wyborach. Zapowiada się rekordowa frekwencja.
No to jest, zdaje się, dobra wiadomość generalnie dla życia publicznego, bo narzekano na tę frekwencję.
Na razie to są deklaracje w sondażach, więc pewnie trzeba podchodzić ostrożnie, ale z drugiej strony pamiętamy, co było podczas wyborów samorządowych, kiedy też nikt się nie spodziewał takiego skoku frekwencji. Tam chyba nawet nikt nie deklarował w sondażach, że taki skok będzie, więc kto wie, kto wie.
A powiedzcie mi, czy w tych programach, które doszły, gdzie tam dokopywaliście się tych czynników europejskich, kto tak naprawdę najmocniej mówi? No ja mam taką teorię, że jeżeli ktoś mówi o Europie, to jest to Kukiz, ale to ze względu na to, że Kukiz 15, ze względu na to, że jakby chwalą się z przyczyn strategicznych tym sojuszem, z Ruchem Pięciu Gwiazd, z Żywym Murem Chorwackim, z paroma jeszcze innymi ugrupowaniami. Właściwie u nich w kampanii jest głównie Europa, jak rzadko kiedy. No jeszcze w Konfederacji, która z kolei się pozycjonuje jako anty-Unia Europejska, pozostałe ugrupowania no, grają w tą taką grę wybory do Parlamentu Polskiego.
Bo trzeba by było szczerze zapytać, a kogo to interesuje?
Nie wiem, ja dzisiaj na przykład usłyszałem, że kandydaci Razem bodajże zadeklarowali, że w momencie jak zostaną wybrani do Parlamentu Europejskiego, to oddadzą część pensji. Co to ma do rzeczy? To nie ma żadnego związku.
Ale to wzbudza emocje, bo to pieniądze.
Ale nie ma żadnego najmniejszego związku.
Pieniądz, panie.
O czym to świadczy? To nie jest brak jakiegokolwiek pomysłu już?
Ja oglądałem spot wyborczy wiosny, w którym idź na wybory 26 maja i nie pada tam ani jedno słowo dotyczące Europy. Literalnie ani jedno słowo. To jest chyba też symboliczne.
Ale to nie jest przypadek.
Mieliśmy w tej kampanii jedną debatę poświęconą, przynajmniej w dużej części, stricte tematowi europejskiemu. Tam chodziło o tak zwane Akta 2. I powiem wprost, słuchałem tego i przez całą godzinę, kiedy o tym toczyła się dyskusja, to była trochę nudna debata. Mimo, że
tak
kandydaci
Parlamentu
Europejskiego przygotowali, widać było, że zagłębiają się w różne szczegóły, ale no właśnie, my na co dzień nie mamy z tym styczności i nie żyjemy tym. I nawet tam na dobre się rozkręciło dopiero wtedy, kiedy padały różne pytania ze strony publiczności, ze strony widowni.
Ale panowie, żeby nie było tak ponuro, to ja muszę powiedzieć, że znalazłem pewien pozytyw, bo właśnie no, przyjechała do nas Europa, a przynajmniej stolica, dlatego że po raz pierwszy w tej kampanii w Poznaniu przeprowadzony został tweet-up. Zwyczaj nieznany do tej pory w prowincjonalnym mieście, jako stolica.
Ale jeszcze tak nie batosz, Piotrze Tomczyku, na naszej antenie Radia Poznań.
Mówię z lekkim przekąsem. Natomiast rzeczywiście zorganizowany został pierwszy tweet-up. Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, zaprosił Marcina Horałę, szefa komisji do spraw wyłudzeń VAT. I choćby z tego powodu, to według mnie było bardzo dobre zagranie.
Ale dlatego, polityczne,
że,
oczywiście. Tak, polityczne.
Że polityczne.
Koledzy partyjni, nie zapominajmy.
Tak. Natomiast sama ta obecność posła Horały sprawiła, że było o czym porozmawiać. Bo sprawa tej największej afery, czyli najpotężniejsze pieniądze. Oczywiście pytanie jest takie, na ile to się wiąże z Europą. Według mnie wiąże się to bardzo silnie, dlatego że do samej afery finansowej doszło ze względu na przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Czyli chodzi tutaj o te wyłudzenia VAT-u. Nie chcę rozwijać tematu, bo rozumiem, że to nie jest program ekonomiczny.
To jest ciekawy wątek, ale wybory są rzeczywiście tak szerokim pojęciem.
Ale zwróćcie uwagę, że my tak naprawdę nawet nie mamy pewności, gdzie ci europarlamentarzyści przyszli, czyli obecni kandydaci, tak naprawdę w której frakcji, tak na 100%, będą zasiadali w najbliższym parlamencie.
Nie wiemy nawet, jakie frakcje będą.
Właśnie, nie jesteśmy pewni. Możemy się domyślać, że ludowcy gdzieś tam się porozumieją, ale to też nie jest pewne. PiS też jasno nie zadeklarował, czy będzie próbował stworzyć jakąś osobną frakcję, czy będzie tam, gdzie obecnie. To też zależy od wyników w poszczególnych innych krajach europejskich, jak te głosy się rozłożą. Więc po części, no, wydaje mi się, że trudno też deklarować takim politykom, którzy powiedzielibyśmy, że mówią to odpowiedzialnie, tak naprawdę za co.
Zadam wam takie pytanie do dziennikarskiego waszego tutaj takiego wyczucia. Czy polscy politycy wyszli w tej kampanii poza strefę komfortu? Czyli przekazów partyjnych, takich ogólnych, czy ktokolwiek tam w tym pokazał jakiś pazur, jest w tym więcej emocji niż to, że trzeba rytualnie uderzyć w przeciwnika, któremu na przykład się wypomina jedną wypowiedź, tak jak w przypadku Rafała Grupińskiego, czy premiera Mateusza Morawieckiego, to mieszkanie, które w tej chwili, nie mieszkanie, tylko ziemia kupiona od kościoła.
No jest to sport zespołowy. Polityka jest sportem zespołowym, dlatego niestety.
Tymi tu komunałami nie mów polityką, tylko.
Więc powiem krótko i treściwie. Nie ma tu miejsca na indywidualności. Gdyby się takie pojawiły, to moje zdanie jest następujące. Taki polityk zostałby natychmiast ścięty przez kolegów partyjnych. Z argumentem takim, ty wychodzisz przed orkiestrę, może sobie robisz jakąś tam reklamę, ale szkodzisz całej partii. I w tym momencie jestem przekonany, że kilka osób, które nielegalnie zostały nagrane, tak to nazwijmy, już w tej chwili dostało burę od swoich kolegów partyjnych. Nie od jakichś przeciwników, od swoich kolegów z własnych szeregów.
To jest kwestia, o której trochę nawet dyskutowaliśmy przed wejściem na antenę jeszcze, że najbardziej chyba w tej kampanii starają się kandydaci z dalszych miejsc. Przykład tutaj pana Wawrykiewicza z Koalicji Europejskiej, który z dalszego miejsca bardzo aktywną kampanię prowadzi, ma różne pomysły, zaprasza dziennikarzy na różne spotkania. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie te spotkania przychodzą, absolutnie nie. I prowadzi to do takiej pewnie smutnej konstatacji, że on ma odległe miejsce i szanse mimo wszystko na wejście do Parlamentu Europejskiego ma może nie żadne, ale znikome, dosyć małe, no bo wiemy, że i tak cały czas zwyczaj głosowania na ten numer jeden na liście, choćby nawet nie prowadził żadnej kampanii, wystarczy, ma znane nazwisko, w tym przypadku ma znane nazwisko, była premier Ewa Kopacz, przypomnę, może spowodować, że kandydaci prowadzący taką aktywną kampanię, również na innych listach, mogą po prostu nie wejść, przysporzą głosów partii, co pewnie się partii przyda, czy koalicji jak w tym przypadku, ale sami właściwie na
to
tym poprzestaną.
To zapytam o tę naszą wielkopolską kampanię. Jak oceniacie, no przede wszystkim jedynki, no bo to oni mają być lokomotywami wyborczymi, czyli tymi, którzy ciągną listy. Czy to zadanie realizują waszym zdaniem?
Sebastian, tak, popatrzyliśmy na siebie. To
zależy, która jedynka.
Która jedynka, to ja może rzucę te, które wszystkie mi się najmniej i najbardziej rzuciły w oczy. Najbardziej rzuciła mi się w oczy pod względem, może wynika to z faktów, że działam gdzieś w tym internecie i w internecie widoczna była dla mnie jedynka Wiosny, pani Spurek. Bardzo mało widoczna była pani Ewa Kopacz. Kandydat PiSu przewijał się, wydaje mi się, dość często w różnych materiałach prasowych. To faktycznie istniał. Leroy poza konferencją prasową, na którą przyjechał do Poznania, w zasadzie był, mam wrażenie, chyba nieobecny. Także to tak krótko podsumowując, to, co mi się najbardziej rzuciło.
No i Waldemar Witkowski też, który jest miejscowy, jako jedyny chyba z tej całej grupy.
Ja z Waldemara Witkowskiego tylko z opowieści, ponieważ nie byłem akurat na tej konferencji prasowej, ale któryś ze znajomych dziennikarzy opowiadał, że po konferencji prasowej poszedł i wsiadł do swojego bardzo dobrego samochodu i tyle było go widać.
Ja ogólnie, jeśli chodzi o ocenę tego zwyczaju, to muszę powiedzieć, że to jest tragedia. To znaczy, chodzi mi o głosowanie na jedynkę. Taki zwyczaj zupełnie antydemokratyczny. Ja nie wiem, jak można z tym walczyć, bo to jest zupełna tragedia i zaprzeczenie w ogóle idei jakiegokolwiek wyboru. No bo albo wybieramy, albo po prostu stawiamy krzyżyk, albo jak kiedyś to było.
Ale rozwiązanie głoszone jest bardzo proste. Jak masz jedną listę kandydatów do Senatu na przykład, gdzie masz alfabetyczny
spis. No być może.
Chociaż tutaj zawsze jest podejrzenie tego, że będzie oczywiście, jak z słynną zieloną książeczką PSL-u, że i tak się to pierwsze.
No, ale sam ten zwyczaj głosowania na jedynkę uważam za szkodliwy. Nie mam pomysłu, jak z tym walczyć, ale na pewno to szkodzi. Jeśli chodzi o aktywność tych naszych jedynek, to oczywiście pani Ewa Kopacz, można powiedzieć, z pozycji siły wystartowała w kampanii i schodziła z linii ciosu. Jeśli była debata organizowana przez Radio Poznań, to po prostu nie przychodziła, prawda? Jeśli podobnie było w telewizji. I trudno się dziwić z pozycji siły, bo ona ma ugruntowaną pozycję, nie potrzebuje dodatkowej reklamy, więc w ten sposób i tak ma zapewnioną wygraną.
Tylko czy tym sposobem ciągnie listę wyborczą?
Pewnie nie, natomiast była też obawa, że opowie o dinozaurach, mamutach i tym podobnych zwierzętach i być może to zaszkodzi liście, więc lepiej było wstawić kogoś innego do debaty i sprawa była czysta. Jeśli chodzi o profesora Krasnodębskiego, to wydaje mi się, że był zaskakująco aktywny, szczególnie jak pamiętamy aktywność kandydata PiS w poprzedniej kampanii wyborczej, gdzie ta aktywność była na poziomie niezadowalającym, tak powiem bardzo ostrożnie, żeby nie używać słów brutalnych. Leroy z kolei założył czerwone buty, błysnął w tym programie i rzeczywiście zniknął. Także te podejścia jednak według mnie one nie były takie profesjonalne, tych jedynek. To jest kolejny argument za tym, żeby tępić jedynki w tym znaczeniu, ten zwyczaj. Zwyczaj głosowania zawsze na jedynkę, bez względu na to, co oni robią, co oni mówią, jakie mają plany.
Ewa Kopacz rzeczywiście długo była niewidoczna, przynajmniej na debatach, bo to nie było tak, że nigdzie się zupełnie nie pojawiała. Natomiast jak już się pojawiła w dyskusji wczoraj właśnie na UAM-ie, to mam wrażenie, że była najbardziej wyrazistą z tych osób, które tam wzięły udział w tej dyskusji. Bardzo mocno akcentowała kwestie wartości europejskich, bardzo mocno punktowała rządy Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, kompletnie się w tym nie odnalazł właśnie Zdzisław Krasnodębski.
Bo to chyba nie jest typ takiego polemisty.
Jakby nie potrafił tej polemiki podjąć i kompletnie się przed tymi zarzutami nie obronił. w ogóle mam wrażenie, że profesor Krasnodębski w tej kampanii bardziej się odnajduje w roli takiego akademickiego wykładowcy, który by chętnie poopowiadał o Unii Europejskiej, o tych niuansach. Wczoraj jeszcze te mury uczelni pewnie dodatkowo zrobiły taką atmosferę i w roli takiego politycznego fajtera nie bardzo się odnajduje. Potwierdzam, rzeczywiście bardzo aktywna pani Spurek, chociaż mam wrażenie, że momentami mówi przy każdej okazji to samo, posługuje się podobnymi sloganami.
Korporacyjnie.
Sekundkę ci wyjdę, to trochę odpowiednik jej lidera, bo jak
tak, to jest charakterystyczne dla całej wiosny, to prawda.
To mam wrażenie, wszędzie mówi to samo, zmieniając jakieś elementy, takie trochę amerykańsko.
Ja nawet porównałem początek, takie wystąpienie początkowe z debaty wczorajszej i tej sprzed paru tygodni właśnie z anteny Radia Poznań i Telewizji Polskiej i pani Spurek dokładnie tymi samymi słowami zaczęła. Dokładnie to samo słowo w słowo.
Później dopiero już było to mniej sztuczne.
Jeszcze jednego lidera tutaj nie wspomnieliśmy, a chyba warto mu też parę słów poświęcić. Marek Jurek, właśnie. Złośliwi powiedzieliby, że on najbardziej widoczny jest na tych plakatach wyborczych, które zawisły po całym Poznaniu, nie zawsze i nie wszędzie legalnie. Ale też jak już przychodziło debatować, to był wyrazisty i ciekawa sytuacja.
On późno przystąpił, nie, do tej kampanii w ogóle.
Tak, to jedna rzecz, ale druga rzecz, że widzimy zaciętą dosyć konfederację, zaciętą rywalizację również w sondażach pomiędzy Konfederacją a Kukizem. I tutaj, o ile Konfederacja ostatnio zwyżkuje, prowadzi w tym pojedynku w sondażach, to tutaj na polu wielkopolskim Marek Jurek zdecydowanie najlepiej wypada, zdecydowanie lepiej niż rywale z Konfederacji.
No bo też pewnie jest tutaj ten brak aktywności Leroya, o którym mówiliśmy.
Spodziewaliśmy się,
że będzie Piotra Leroya dużo, dużo w Poznaniu.
Te czerwone adidaski to było za mało jak na kampanię.
Powiedział, że mokasyny, ale nie wchodźmy w szczegóły. Słuchajcie, na chwilę jeszcze. Dobrze, Sebastianie, zauważyłem ten głos podniesiony.
Już tylko na końcu dosłownie kończę ten temat, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę też na sporą ilość spotkań polityków, również tych z Warszawy, w Poznaniu, które się odbywały. Czyli, że zjeżdżali się do Poznania, gdzieś ten Poznań uznali w którymś momencie za ważny.
A może już uznali wtedy, kiedy tych liderów desygnowali na listę.
Ja mam wrażenie, że jest to rzecz, która się odwraca, bo to po części chyba było widać przy okazji ostatnich wyborów, a wcześniej mam wrażenie, że aż tego tak nie było, że Poznań był taką polityczną prowincją i teraz mam drugie wrażenie, że intensywność tych przyjazdów z Warszawy i organizacji głównych kongresów jakichś, czy spotkań weekendowych, to była taka.
Słuchajcie, parę minut jeszcze, drugi temat, o którym chciałem dzisiaj porozmawiać. Inny, ale niektórzy powiedzą, że być może łączący się też z kampanią wyborczą. Jubileusz poznańskiego Marcinka, zasłużonego liceum, i arcybiskup Marek Jędraszewski, który przewodniczył mszy świętej z okazji właśnie owego jubileuszu, oprotestowany przez grupę absolwentów Marcinka, którzy uważają, że nie powinien brać w tym udziału, że się nie poczuwają do udziału w takim nabożeństwie, ze względu, jak oni mówili, na jego wypowiedzi, które noszą znamiona ksenofobii, homofobii, rasizmu i bagatelizują przestępstwa seksualne w kościele, o których głośno przy okazji filmu Tomasza Sekielskiego. No zrobiła się z tego taka dosyć spora awanturka. Pytanie, czy to też możemy wpisywać właśnie w kampanię wyborczą?
Niestety tak. Dlatego, że intensywność takich sporów ona jest zawsze w sposób naturalny większa w okresie kampanii. I to mieliśmy właśnie tę sytuację. Natomiast co do samych
zarzutów... Sam arcybiskup przecież nawet powiedział przeciwko... A, to zresztą zaraz powiemy. Donaldowi Tuskowi.
Tak, co do samych zarzutów, no to ja to powiem brutalnie. Te zarzuty, czyli tam ten rasizm, homofobia, ksenofobia, zarzuty wobec księdza arcybiskupa, to po prostu brednie. Trzeba naprawdę złej woli, żeby w jego wypowiedziach tego wszystkiego się doszukać. Według mnie nie miało to żadnego sensu i to jest koniec mojego komentarza na ten temat.
Taką mieli opinię na ten temat.
Zgadza się.
Swoje zdanie. Seweryn Niboński.
Ja jak
się przyglądasz temu?
Jako absolwent Marcinka mam w tym roku 10-lecie matury. Muszę powiedzieć i podkreślić, że jest mi bardzo przykro, że ta sprawa zbiegła się w czasie i zdominowała tak naprawdę, przykryła trochę w medialnym też takim przekazie stulecie szkoły. W zasadzie więcej się mówiło właśnie o arcybiskupie Jędraszewskim niż o samym jubileuszu szkoły. Szkoda. Natomiast no, zbieżność taka nastąpiła i trudno było się dziwić, że w sytuacji, kiedy tak głośno jest o tym filmie braci Sekielskich, kiedy Marek Jędraszewski był twarzą, jedną z twarzy episkopatu, które niby potępiły te pedofilie, ale jednak tam było cały czas jakieś ale. Mieliśmy cały czas mówienie o tym, że trzeba tutaj też współczuć również, czy udzielać rozgrzeszenia tym księżom, którzy się nie dopuszczali. Mieliśmy kwestionowanie hasła zero tolerancji. Trudno było oczekiwać, że w momencie, kiedy właśnie on ma odprawić tę mszę na stulecie szkoły, to że to się nie odbije żadnym echem w tej sytuacji.
Dodajmy, że sam arcybiskup jest też absolwentem Marcinka.
Oczywiście, jego obecność jest... tutaj nie była przypadkowa, natomiast to nie była jakaś maleńka grupka tych protestujących, którzy się tam zeszli. Też tutaj się nie zgodzę, że to są jakieś brednie, były konkretne cytaty, na przykład arcybiskup Jędraszewski, z tego co pamiętam, to snuł takie wizje, że za kilkadziesiąt lat Europejczycy, biali Europejczycy, jak podkreślał, będą zagonieni do jakichś rezerwatów w Europie, więc tutaj znamiona przynajmniej tych zarzutów, o których była mowa, w jego wypowiedziach się pojawiały. Dał się w ogóle poznać jako jedna z takich bardziej konserwatywnych osób w polskim episkopacie, więc trudno się dziwić, że do takiego protestu doszło.
Sebastian Borkowski.
Spójrzmy dzisiaj na Australię, gdzie kardynał Pell został skazany. Tam są łamane praw człowieka, chrześcijaństwo zawsze było prześladowane. Stwierdził jeszcze z półtora miesiąca temu arcybiskup Jędraszewski, odnosząc się do skazania osoby, która została prawomocnym wyrokiem skazania i naprawdę nie ma to żadnego związku z łamaniem praw chrześcijańskich. I ja sobie myślę, że każdy ma prawo protestować, dopóki ten protest jest nie przeszkadza, czy to w odprawieniu nabożeństwa, sprowadza się tylko i wyłącznie do jakiś pikiet haseł, okrzyków, czy nawet do protestu w formie ja nie biorę udział w tym wydarzeniu, jeżeli on bierze udział, uważam, że jest to w porządku. Czyli do momentu, w którym nie jest w jakiś sposób naruszona strefa biskupa Jędraszewskiego i dopóki nie padają oskarżenia, za które nie miałyby żadnego pokrycia, no po prostu ja uważam, że w tym momencie każdy ma prawo protestować, niezależnie jakiego tematu to dotyczy.
Według mnie w tym przypadku jednak doszło do zupełnie niepojętego festiwalu chamstwa i głupoty, agresji, nawet nie tylko wobec księdza arcybiskupa, co wobec Nataszy Dębińskiej-Urbaniak, która stanęła w jego obronie. I to, co się pojawiło na forach, w komentarzach, to jest właśnie to, to są właśnie te najgorsze emocje.
W sytuacjach wychodzi to, jak tak naprawdę nasze społeczeństwo jest podzielone. Także wybory są zawsze takim katalizatorem tego. I może to te wpisy, czy te protesty, czy też wypowiedzi drugiej strony, samego arcybiskupa, który się przecież do Donalda Tuska odnosił wprost w jednym z kazań przy innej okazji tego dnia wygłoszonych. Czy to nie jest tak, że to jest po prostu taki papierek lakmusowy?
Oczywiście. I tutaj warto też przytoczyć wyniki sondażu, które mnie trochę zaskoczyły, ale że aż 54% Polaków uważa, że w obecnej sytuacji episkopat powinien się cały podać do dymisji, czyli takie skrajne rozwiązania. Przypominam raz jeszcze, arcybiskup Jędraszewski jest jedną z głównych twarzy tego episkopatu.
Ostatnie zdanie, Sebastian Borkowski.
No nie, ja chciałem tylko dodać jeszcze a propos arcybiskupa Jędraszewskiego, że podobna sytuacja pojawić się ma w najbliższym czasie podczas pielgrzymki ze Śląska, która ma wyruszyć do Częstochowy i tam również część osób protestuje i mówi, nie pójdzie w tej pielgrzymce tylko dlatego, że na miejscu kazanie ma wygłosić arcybiskup Jędraszewski.
I sprawa fundamentalna, według mnie prawo powinno być ślepe w przypadku każdych przestępstw, bez względu na to, jaką grupę reprezentuje dany przestępca, powinien być tak samo
traktowany. Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań, Seweryn Lipoński, telewizja WTK, Piotr Tomczyk, nasz dziennik. Kłaniam się Państwu nisko, do usłyszenia.
Gorąca czołówka.